Rozmowa punkt dziewiąta.
Adam Ruszczyński, publicysta, jest gościem Radia Zielona Góra. Witaj, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
A dodajmy jeszcze, że dawno, dawno temu prezes Centrum Biznesu i organizator winobrania.
Tak, tak.
Tak? Pamięta pan jeszcze te czasy?
Tak.
To było, nie było aż tak bardzo dawno.
Nie było aż tak bardzo dawno i to było tak duże przedsięwzięcie, które mi się później śniło po nocach. Cztery winobrania, 2003, 2004, 2005 i 2006 rok.
Mhm. I jak pan wspomina ten czas?
Bardzo, bardzo fajnie. Wielka przygoda, produkowanie takiej dużej imprezy no, po festiwalu Woodstock, największej w województwie, powodowało takie skoki adrenaliny, że dwa tygodnie po zakończeniu winobrania dalej nie spałem.
Oj, a jak pan porówna winobrania właśnie z tamtych lat i winobranie z tego roku i z lat, no, 2, 3, 4 lata temu, one są zbliżone w konwencji, to jaka jest pana ocena?
Udało nam się za czasów, kiedy przez te 4 lata byłem odpowiedzialny za produkcję tej bardzo dużej imprezy, podnieść mocno poziom techniki. No tutaj bardzo dużo zawdzięczam też Zbyszkowi Tchórzewskiemu, który miał doskonałą orientację, tak, który był związany z Radiem Zachód. I był takim producentem wykonawczym też. No i jego świetne rozeznanie w kwestiach techniki spowodowało to, że zatrudnialiśmy bardzo dobre firmy, które i dziś pracują przy winobraniu, jak widzę. Także ta dobra tradycja została i ten poziom techniczny, sceny, nagłośnienia oceniam wysoko. No kwestia artystów to zawsze jest indywidualny dobór, wolałbym się nie wypowiadać.
A znalazł pan coś dla siebie w tegorocznym winobraniu w kontekście występów?
Czy nie? Niestety nic.
Niestety nic. Nie zmienia się również jarmark i tak co roku słychać te takie narzekania, a że tu kożuchy, patelnie, a tu jakieś ciuchy, prawda? Ale to tak musi być, czy...
Za czasów, kiedy ze współpracownikami organizowaliśmy tą imprezę, jarmark winobraniowy dostarczał właściwie 100% gotówki.
Czyli on finansuje.
To była samowystarczalna impreza. My nie dostawaliśmy żadnej dotacji od miasta.
To teraz jest i dotacja, i jarmark.
No to organizatorzy mają luksusową sytuację, której ja nie miałem.
Dobrze, a organizacja tego jarmarku, bo pojawiały się też różnego rodzaju pomysły, by na przykład zamknąć Westerplatte i tam przenieść jarmark, deptak zrobić taki bardziej drożny, a tutaj na Placu Powstańców Wielkopolskich może część rzeczy...
No część rzeczy teraz znalazła się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Podoba mi się też to wyprowadzenie sceny tam na plac, tej dużej sceny.
Przybrzmi tam jak bardziej, tak?
My wtedy mieliśmy taką dużą scenę, to znaczy była trochę inna koncepcja bachusowej karczmy, której dziś nie ma, ale ona stała pod palmiarnią i to było zgodne z tą ideą rozrzedzenia winobrania, wyprowadzenia go z centrum. No, to jest też ważne bardzo ze względów bezpieczeństwa, żeby mogły przejechać wozy bojowe Straży Pożarnej. Każde winobranie ma bardzo szczegółowy plan zabezpieczenia przeciwpożarowego. My to uzgadnialiśmy zawsze ze Strażą Pożarną, z policją. Funkcjonował taki sztab, gdzie miałem wszystkie telefony do najważniejszych służb.
Kwestia bezpieczeństwa, bo to jest ważna sprawa. Także pewnej kultury funkcjonowania na zielonogórskim deptaku, no bo wieczorami jednak wiele osób pod wpływem z kubeczkami trunków wszelakich, to należy się z tym pogodzić, przejść obok tego i powiedzieć, no to jest taki tydzień, Tak musi być?
No tak nie do końca, bo słyszę czytając wypowiedzi policjantów na temat tegorocznego winobrania, chyba jest trochę więcej niż w poprzednich latach incydentów związanych z zakłócaniem porządku publicznego zbyt dużym spożyciu alkoholu. I to są oczywiście sytuacje, gdzie policja powinna naprawdę egzekwować jednak porządek i bezpieczeństwo. I mam nadzieję, że tak robi.
Nie będziemy mówić dużo o polityce, dużej polityce, ale zdarzają się też takie obrazki, gdzie dwóch obrońców konstytucji pod wpływem w koszulkach konstytucja maszeruje dumnie przez deptak. Zdjęcie robi furorę na Twitterze.
No tak. Ponieważ wczoraj również byłem na Twitterze i oglądałem to zdjęcie, to tam było mocno ponad 200 udostępnień i ponad
900 tysięcy wyświetleń, także...
No, tak, no zdjęcie...
Trzeba wiedzieć, jak... Trzeba umieć pić chyba też, prawda?
Trzeba umieć pić i trzeba wiedzieć, w co się ubrać, jak się idzie pić, więc koszulka z napisem Konstytucja i dwóch dżentelmenów drzemiących przed witryną
na witrynie
sklepu, to jest też... No... To jest też pewien taki, powiedziałbym, symbol naszych czasów.
Dobrze, i stawiamy kropkę, bo teraz chcę zapytać o kwestie związane z wyborami samorządowymi jednak, czyli wyborami do władz lokalnych, więc spróbujemy odejść od dużej polityki. Pytanie, czy się da i czy to jest w ogóle możliwe?
Nie, to nie jest możliwe, żeby zupełnie odejść od dużej polityki, bo ona ma jednak wpływ, chociażby poprzez to, że partie mają swoje struktury terenowe, tak, i ta duża polityka schodzi w dół, w teren, aczkolwiek samorządy mają to do siebie, że tej wielkiej polityki jest tutaj mniej.
Pojawia się pytanie, czy taka narracja pod tytułem partyjni, bezpartyjni ma uzasadnienie, bo ci bezpartyjni mówią, my jesteśmy bezpartyjni, partyjni mówią z kolei, jesteście bezpartyjni, ale co to za bezpartyjność, kiedy i tak macie swoje struktury, organizacje i uprawiacie politykę.
No oczywiście, bo gdybyśmy się przyjrzeli tym bezpartyjnym, to bardzo duża grupa tych bezpartyjnych była partyjnymi, no ale albo się rozczarowali, albo ich tam nie chciano i
widzę prezydent miasta, który tak, przecież sojuszem Lewicy Demokratycznej długie lata.
No, Andrzej Brachmański, Andrzej Bochański. To jest lewica, to są ludzie o lewicowych przekonaniach. Natomiast to, że nazywają siebie bezpartyjnymi, nie czyni ich ludźmi bez poglądów politycznych.
Czy to oznacza, że Tomasz Nesterowicz, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przede wszystkim w kontekście elektoratu, będzie bił się z Januszem Kubickim o tą lewicową, o ten lewicowy elektorat?
Właśnie tak. Właśnie tak. 4 lata temu taki podział się ujawnił wtedy, kiedy kandydowała Jolanta Danielak i głosy ludzi związanych z SLD organizacyjnie bądź sympatiami politycznymi podzieliły się między Janusza Kubickiego a Jolantę Danielak i w tym roku będzie tak samo. No, ja współczuję Tomaszowi Nesterowiczowi, bo jest w takiej bardzo trudnej sytuacji.
A jeśli do tego dojdzie na przykład kandydat albo kandydatka, bo tak mówi się, ruchu miejskiego, który to ruch miejski jest taki lewicujący właśnie, to co wtedy?
No to dodatkowo komplikuje sytuację, chociaż patrząc na ruch miejski, jest tam grupa ludzi o poglądach lewicowych, takich bardziej skrajnych, grupa o poglądach centrolewicowych i kilka osób o poglądach, które można byłoby ogólnie określić mianem prawicowych. To taka jest dosyć interesująca sytuacja, która w jakiś sposób odzwierciedla te podziały polityczne, które występują w społeczeństwie i tutaj ten ruch miejski w taki naturalny sposób jest skomponowany.
Kandydat Platformy Obywatelskiej i jego aktywność, z tego co zobaczyłem przynajmniej ostatnio na plakatach, zaprasza na spotkanie z biskupem Pieronkiem. To jest chyba powrót do tego tematu, od którego zaczęliśmy, właśnie polityki krajowej i zaangażowania w wyborach samorządowych.
Tak, no to jest właśnie ten przykład, kiedy ta duża polityka wchodzi w buty małej polityki, ale też obserwując kandydata Platformy Obywatelskiej i jego skłonność do robienia sobie fotografii z sportowcami, z celebrytami.
A i było też zdjęcie w szaliku z emblematem Stali Gorzów, który
to jest strzał w kolano. To jest strzał w kolano i myślę, że Sławomir Kotylak powinien przemyśleć swoją rolę w tej kampanii.
A Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat PiSu, który przynajmniej w ostatnim momencie konferencje prasowe, ale też wydaje się, że wyczekuje do momentu, kiedy, nie wiem, rozpocznie się kampania wyborcza, jakaś konwencja i start.
Kandydaci wyraźnie stoją w blokach startowych dopiero. Nie widać jeszcze żadnej rozwiniętej kampanii wyborczej. Obserwuję aktywność Piotra Barczaka. Myślę, że to będzie czarny koń tych wyborów, to znaczy człowiek, który ma szanse duże znaleźć się w drugiej turze.
Druga tura wyborów to jest scenariusz, który w tej chwili także jest przez wszystkich kandydatów rozważany. Pojawia się pytanie, co w sytuacji, kiedy Piotr Barczak znajdzie się w drugiej turze właśnie z prezydentem obecnie sprawującym urząd. Jak te poparcia innych ugrupowań będą się przekładać? Bo chyba trudno wyobrazić sobie sytuację, gdzie na przykład kandydat Platformy Obywatelskiej w drugiej turze, kiedy do niej nie wszedł, poprze kandydata z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, to dzisiaj się wydaje dosyć trudne, ponieważ zakładamy, że wszystkie ugrupowania, wszystkie komitety wyborcze są monolitami, ale nie są. Ja sobie wyobrażam sytuację, kiedy osoby kandydujące z komitetów wyborczych mogą indywidualnie sugerować,
zaraz był przyjazd tutaj Grzegorza Schetyny, który by alarmował i gasił pożar i nie dopuścił do tego rodzaju sytuacji.
No tak, ale koszula zawsze jest bliższa ciału. Poza tym takie poparcie w wyniku zwycięstwa tego kandydata, którego popieramy, tak daje też możliwości działania. Mówiąc trochę cynicznie, sporo konfitur jest też w mieście do spróbowania, a władza kusi przecież.
Adam Ruszczyński, publicysta, był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.